Kiedy wchodziłem w dorosłość, miałem taki moment, kiedy wydawało mi się, że wszystko przysięgło się przeciwko mnie. Też zacząłem mieć wrażenie, że Bóg mnie zostawił samemu sobie, dlatego że modliłem się i w zasadzie nie widziałem żadnego efektu. I pamiętam, kiedy zaczęła się burza, postanowiłem przejść się w trakcie tej burzy. I kiedy szedłem wzdłuż jeziora, zacząłem się modlić. I ta modlitwa takiej spokojnej przeszła w zasadzie w krzyki. Zacząłem wyrzucać z mojego serca przed Bogiem wszystko, co tam się znalazło. Zacząłem krzyczeć: Boże, czy Ty mnie widzisz? Bo ja Ciebie nie czuję w swoim życiu, nie widzę Ciebie. Pan Bóg później odpowiedział, ale są momenty w naszym życiu, kiedy emocje biorą górą, jeśli można w ten sposób powiedzieć. Emocje są nam przypisane. I różnie je przejawiamy. Nawet jak słucham waszych modlitw, to widzę dużo emocji w waszych modlitwach. Czasami ktoś zaczyna spokojnie modlić się, po chwili gdzieś coś tam dotyka serca i zaczyna płakać przed Bogiem, zaczyna zmieniać się głos. Zacznijmy do Księgi Jonasza, do drugiego rozdziału. Zobaczmy reakcje i emocje Jonasza. Drugi rozdział Księgi Jonasza, od pierwszego wersetu czytamy: Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z głębi krainy umarły. Wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wyrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem: jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, a ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościowego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę. Z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie i ta wypluła Jonasza na ląd. Kiedy się czyta tą historię, w szczególności jako taką opowieść dla dzieci, to tak fajnie brzmi. Był Jonasz we wnętrzu ryby, 3 dni tam się modlił. Wydawałoby się, przed oczami rysuje się taki obrazek, jak Jonasz siedzi przy stoliku, popija kawkę sobie spokojnie i modli się. Ale kiedy czytamy tą historię, to tak nie było. Ale jakie okoliczności przywiodły Jonasza do tego miejsca? Co stało się, że znalazł się we wnętrzu ryby? Dokładnie, sprzeciwił się Bogu. Nieposłuszeństwo zaprowadziło, że znalazł się we wnętrzu ryby. Dopiero tutaj zaczął się modlić. I tu jest w tej księdze użyte takie ciekawe hebrajskie słowo palal. Modlić się, korzyć się, ingerować, wstawiać się. Czyli prosimy Boga o interwencję, ponieważ sami nic już nie możemy uczynić. Od nas już nic nie jest zależne. Dlatego modlitwa obejmuje nie tylko wstawiennictwo, ale też i wyznanie grzechu, błaganie o wyzwolenie z utrapienia. Można było... W tym rozdziale jest wiele wątków. Chciałbym dzisiaj skupić się na tym wątku modlitwy. To jest coś, co jest ważne w naszym życiu. Jonaszowi towarzyszyły w tym momencie emocje. Rozpacz, upokorzenie, przerażenie. Czuł, jakby znalazł się na dnie. Czuł, mówi, już uchodziło życie ze mnie. Jonasz umierał w tych odmętach. Ale widzimy, jak w tej modlitwie przychodzi od smutku i przerażenia do nadziei i radości. No i na koniec stwierdza, u Pana jest wybawienie. Ale co ciekawe, ta modlitwa składa się z cytowania psalmów. Psalmów sądu. Czyli Jonasz dalej gdzieś tam w pewne rzeczy z pierwszego rozdziału nim targają. Ale ta modlitwa pokazuje, że doskonale znał księgi Starego Testamentu. A w szczególności psalmy. I modli się, cytując kilka tutaj psalmów. Czytamy w pierwszym rozdziale, że poganie modlili się, Jonasz nie chciał się modlić. Mówi, wrzućcie mnie. Zamiast powiedzieć, dobra, ja będę się modlił, tak skoro mówicie, żebym wołał, to ja się pomodlę. Ale on mówi, nie. Wrzućcie mnie do wody. Ja nie będę się modlił. Ja nie chcę żyć. Jeśli mam iść do Niniwy, to ja nie chcę żyć. Wrzućcie mnie raczej do tej kipieli. A może, zobaczycie, od razu się uspokoi. I kiedy ci żeglarze wrzucają Jonasza do tego wzburzonego morza, to zaczynają Jonaszem dopiero targać różne emocje. Zaczyna się coś w nim zmieniać. Zaczyna wołać do Boga. Będąc na pokładzie, nie chciał tego robić, ale kiedy znalazł się w kipieli, zaczyna wołać do naszego Boga. Dla mnie ten fragment mówi, żebym zastanowił się, czyli zastanówmy się, czy nie pora coś zmienić w naszym życiu modlitewnym. Szukamy czasami różnych rzeczy, które pobudzą nas do modlitwy, które zmienią coś w naszym życiu modlitewnym. Czasami postanawiamy różne postanowienia. Będę więcej się modlić, będę więcej czytać Biblię, może to coś zmieni w moim życiu. Na pewno głębsze czytanie Słowa Bożego pogłębia relacje z naszym Bogiem. Jonasz spał zamiast się modlić. Burza i napomnienie statku nie wskórały w postawie Jonasza. nie zmusiły go do modlitwy. Był dalej uparty w swoim nieposłuszeństwie. Musiał więc zainterweniować Pan Bóg w życiu Jonasza. Dopiero kiedy znalazł się we wnętrzu wielkiej ryby, Jonasz przebudził się i zaczął się modlić. Zaczął wołać do Boga. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy mieć rozwinięte życie modlitewne. Jako ludzie wierzący, to przede wszystkim mówimy, że dwie rzeczy nas charakteryzują. Czytanie, spędzenie czasu na Bożym Słowie i na modlitwie. Więc wiemy doskonale, że nasze życie modlitewne powinno być rozwinięte. Powinno być głębokie. Czytamy, że Jezus miał w zwyczaju, że pomimo zmęczenia szedł na osobność, szedł gdzieś na pustynię i spędzał czas na modlitwie, spędzał czas na rozmowie z Ojcem. Czy jednak tak jest w naszym życiu chrześcijańskim? Czy to życie modlitewne jest w nas rozwinięte? Nasza modlitwa nie jest potrzebna Bogu. To nie jest tak, że jak będę się modlił, no to ja przypodobam się Panu Bogu i coś w ten sposób wskuram. Coś wybaczę, bo jak Pan Bóg spojrzy, że spędzam czas na kolanach, no to mówię, synu, córko, już wystarczająco spędziłeś czas na modlitwie, to ja ci spełnię to, co się modlisz. To nie dla Boga potrzebna jest modlitwa, ale jest potrzebna przede wszystkim nam, by zbliżyć się do Niego, aby znaleźć się w Jego obecności. Jakie doświadczenie musi zesłać nam Bóg, abyśmy się przebudzili? Może to właśnie jest dobra pora, byśmy się obejrzeli, czy za naszym statkiem życia chrześcijańskiego nie płynie jakaś wielka ryba. Czy Pan Bóg już nie przygotował dla każdego z nas wielką rybę i płynie ona za statkiem naszego życia? Żebyśmy się mogli przebudzić i zacząć do Niego wołać. Bo jeśli tak jest, to może oznaczać, że niedługo możemy zostać wyrzuceni za burtę mniej lub bardziej wygodnego naszego statku. Po to, by znaleźć się w miejscu odnowienia naszej relacji pełnego posłuszeństwa Bogu. Czy mamy swoją stałą porę, kiedy spędzamy czas na modlitwie, kiedy przychodzimy do Boga? Ja wiem, że to jest kwestia, którą ja muszę poprawić. I tak jak już wspominałem, Pan Jezus chodził codziennie, aby rozmawiać z Ojcem. Szedł gdzieś na odosobnienie. I kiedy czytamy, kiedy Jezus został wydany, później ukrzyżowany, to wcześniej, kiedy skończyli kolację, jest napisane, że udali się na Górę Oliwną, aby się modlić, jak miał Jezus to w zwyczaju. Czy skoro Pan Jezus miał w zwyczaju spędzać czas na modlitwie, to o ile bardziej my dzisiaj tego potrzebujemy. Bo Bóg pragnie, byśmy mieli regularny czas przeznaczony tylko dla Niego. Żebyśmy się spotykali tylko z Nim. Zostawiając to całe otoczenie, w którym się znajdujemy, te wszystkie głosy, które wokół nas są, po to, żeby usłyszeć tylko ten jeden głos skierowany bezpośrednio do Ciebie, do Twojego życia. Jonasz, czytamy, wreszcie podał się woli Bożej i zamierzał iść posłusznie głosić Boży sąd w Niniwie. Te fale złamały go. Powiedział, pójdę, wykonam. Spełnię wszystkie śluby, które Tobie, Boże, złożyłem. Ciekawe są ostatnie słowa modlitwy Jonasza. U Pana jest wybawienie. Słowa te zostały wypowiedziane jeszcze, kiedy był we wnętrzu ryby i nie wiedział, czy ryba go wypluje, czy te soki trawienne w żołądku, które się znajdowały, strawią go. Czy nie stanie się pokarmem tak do końca dla tej ryby, w której się znalazł. Ale wypowiada, u Pana jest wybawienie. I to był finał jego wyrażonego przyznania się, że wszystko, czego doświadczył, tego powołania misyjnego, nawałnicy, wyrzucenia za burtę statku i pobytu wewnętrznej wielkiej ryby, pochodziło od Pana Boga. Wreszcie przyznał, że wszelkie karcenie pochodzi od Pana. Na samym końcu Jonasz przyznał, że od Pana pochodzi też wybawienie. Co miał Jonasz na myśli? Czy miał na myśli to wybawienie, że zostanie uwolniony z wnętrza ryby? Czy może chodziło o uwolnienie to duchowe? Przecież mówiąc te słowa, był jeszcze we wnętrzu wielkiej ryby. Czy i mówiąc, że wybawienie u Pana jest u Pana, czy w ten sposób stwierdza, że wierzy i jest pewny, że Bóg ocali jego życie duchowe? Odczuł to i wyraził to w swojej modlitwie, że Bóg wyprowadził go z przepaści duchowej i jego modlitwy dotarły do Boga. W trzecim wersecie czytamy, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębiny krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Czy wierzy Boga za to, że jest źródłem wszelkiego wybawienia? Myślę, że tak. Jestem przekonany, że Jonas stwierdza tu swoje wybawienie ze swoich duchowych konsekwencji swojego nieposłuszeństwa. Czuł się odrzucony sprzed Bożego oblicza, bo mówi, czy jeszcze zobaczę Twój święty przybytek? Czy jeszcze będę miał możliwość zobaczyć świątynię w Jerozolimie? Czuł się odrzucony przed Bożego oblicza i w końcu pokutował. Jednak w dalszym ciągu nie mógł być pewny swojego wybawienia z wnętrza ryby. Tego fizycznego uwolnienia. Ale najistotniejsze było to, że jego relacja z Bogiem została odnowiona. Jego duchowe wybawienie miało miejsce jeszcze, gdy był we wnętrzu wielkiej ryby. Kiedy nie wiedział, co dalej z nim się stanie. Był świadomy, że fizyczne okoliczności były tylko konsekwencją jego stanu duchowego. I te okoliczności, czyli uwięzienie we wnętrzu ryby, nie zmieniły się aż do chwili, gdy uległ zmianie jego stan duchowy. Najpierw duch wewnętrznie się zmienił i dopiero po tym czasie zmieniły się okoliczności wokoło niego. Został wyrzucony z wnętrza ryby. Czy my czasami nie czujemy się zagubieni w podobnej kwestii? Czy zdarza się nam, że bardziej zależy nam na zmianie okoliczności wokoło, niż na naszym duchowym stanie? Dość często pragniemy, żeby Bóg zabrał te okoliczności, co są wokoło. Te nieprzyjemne okoliczności, które dotykają nas. I czasami nie chcemy zobaczyć, że może przez te okoliczności, te złe okoliczności, Bogu zależy na zmianie naszego stanu duchowego. I my chcemy, mówimy, Boże, zabierz te okoliczności. Ale nie chcę się zmieniać. Nie chcę, żeby nic we wnętrzu się zmieniało. W pojęciu wielu z nas modlitwa jest czymś, do czego uciekamy się w kłopotach. Mamy też to powiedzonko, że jak trwoga, to do Boga. Gdy pojawiają się jakieś problemy. Ale z drugiej strony, gdzie mamy uciekać? Do kogo mamy się udawać, kiedy źle się dzieje? Do jakichś bożków? Do ludzi? Do specjalistów terapeutycznych? Wydaje mi się, że naturalnie, szczególnie mocniej, kiedy okoliczności są negatywne wokół nas, to zwracamy się do naszego Ojca. Jonasz, który na statku był pewny siebie, pewny swego, mówi, nie będę się modlił, ja wolę umrzeć. Ale kiedy te złe okoliczności w tej kipieli morskiej zaczęły go dotykać, kiedy czytamy, ta trawa morska zaczęła wijać się wokoło głowy, myślę, że te fale obracały go. No, czasami jak oglądamy filmy, kiedy widzimy, jak wzburzone morze działa, kiedy jakiś mały statek czy znajdzie się, jak fale potrafią go obracać. Tak myślę, działo się z Jonaszem. W pewnym momencie był nawet pewny, że umrze. Te kipiele, te trawy morskie zaczęły ciągnąć go na dno tego morza. I wydawałoby się, że tam znajdzie swój grób. Zaczął wołać do Boga. I przypłynęła ryba i go ocaliła. Modlitwa jest stałym, osobistym obcowaniem z Bogiem. Poprzez modlitwę obcujemy z naszym Ojcem. Poprzez modlitwę z Nim rozmawiamy, ale też i słuchamy, co mówi do nas. Modlitwa to nie jest tak, że tylko mówi jednokierunkowo. My nadajemy, kończymy, mówimy amen, odwracamy się, robimy swoje. Modlitwa wymaga wysłuchania drugiej strony. Jeśli wołam do Boga, no to muszę nadstawić ucha, co On do mnie mówi. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, mówi Jonasz. Wołałem, a On mi odpowiedział. Czy wsłuchujesz się w Boży głos, który mówi do ciebie? Czy chcesz słyszeć, co mówi do ciebie? Bóg chce mieć z tobą, ze mną osobistą relację. Bóg nie wymaga od nas, byśmy odmawiali modlitwy, lecz byśmy się modlili. Chociaż przychodzi, tak jak słyszeliśmy w modlitwie siostry Hani, że mamy czas posuchy. Kiedy jest nam ciężko, kiedy odmawiamy może modlitwy tak rytualnie, bo wypada. Pamiętam jako nastolatek, kiedy zamieszkałem w internacie i postanowiłem rozstać się z chrześcijaństwem. Stwierdziłem, że chrześcijaństwo nie jest dla mnie. Przestałem czytać Biblię. Ale jednej rzeczy nie potrafiłem przerwać. Zacząłem się modlić. Po prostu musiałem się modlić przed snem. I kiedy zmęczony kładłem się spać i w nocy się obudziłem i przypomniałem, że nie pomodliłem się, przychodziło przerażenie. Robiłem to bardziej ze strachu i rytualnie. Bo nie chciałem być dalej człowiekiem wierzącym. Dlatego modlitwa nie jest... Modlimy się nie na zasadzie odmawiania modlitwy. Nie takiego paciorka klepania codziennego. Ale Bóg chce, żebyśmy się modlili. Żebyśmy z Nim rozmawiali. Nie wypowiadali slogany. Nie wypowiadali jakieś hasła, cytując coś. Ale że niech to wypływa z serca. My się nawet, tak jak Jonasz, modlił się psalmami. Można powiedzieć przecież, on się modlił cytując. Ale te psalmy wypływały z jego serca. One odpowiadały akurat tej sytuacji, w której się znalazł. Dlatego modlił się psalmami. I możesz się modlić psalmami, ale rozmawiaj ze swoim Ojcem. Czy masz czas, kiedy zamykasz się w swojej komorze, żeby być sam na sam, aby słuchać też to, co Ojciec do Ciebie mówi. Powstańmy. Przyjdźmy do Niego w modlitwie.